Jesteśmy w Księdze Sędziów, 17 rozdział. Co tam się działo, jeżeli chodzi o tą historię? Skąd się tu wzięliśmy? W ogóle jak często słuchamy kazań z księgi Sędziów, chyba nie za często. 17 rozdział, szczególnie od 17 rozdziału w dół, że tak powiem, do 21. Bardzo nieciekawa historia, nie polecam dzieciom. Rzadko słuchamy kazań z tej strony. Znaleźliśmy się tam z tego powodu, że zatrzymaliśmy się w Księdze Objawienia na 144 tysiącach i zadaliśmy sobie proste pytanie, dlaczego nie ma w tych 144 tysiącach tych 12 plemion. Znaczy jest 12 wymienionych, ale nie ma Efraima i nie ma Dana. Dlaczego? Proste pytanie, nie mam kompletnej odpowiedzi na ten temat. Niemniej jednak bardzo dużo dowiadujemy się. Dowiedzieliśmy się o Efraimie. Dla Józefa Efraim był takim wyróżnieniem. Ta prawa ręka Jakuba, dziadka, który kładzie, usynawia w ogóle Efraima Manassesa, wyróżnia Efraima, podwójnie błogosławiony jest, podwójnie płodny, względem szczególnie tego ucisku wcześniejszego, o którym miał przypominać Manasses. To była historia Józefa Manassesa i o tym mówiliśmy ostatnio aż dwa razy. Dzisiaj chciałbym zrobić takie podłoże dla historii Dana. I powiedzieliśmy ostatnio jeszcze, jeżeli chodzi o Efraima, Efraim był utożsamiany z Królestwem Północnym. Tak? Efraim był utożsamiany, tam było bałwochwalstwo, ten naród poszedł do niewoli w 722 roku, został zupełnie rozproszony, tam przyjechali z innych państw ludzie, dlatego później o nich mówiono Samarytanie. Dzisiaj Samarytan żyje nawet niecałe 200 osób chyba. Więcej tych setek jest, ale to jest bardzo małe społeczeństwo. W dalszym ciągu bardzo mocno trzymają się, uważają, że oni mają tą właściwą religię, mają też Pentateuch, czyli pięcioksiąg, mają pewne kapłanów, mają najwyższych i tak dalej. Mają jakieś obrządki, ale to jest, zobaczcie, początki tego przeczytamy tutaj. Także jeżeli spotkamy później Pana Jezusa przy źródle, przy tej studni, z tą kobietą, która wychodzi po wodę, to jest reprezentant tego narodu. To są oni. Tak to się zaczęło tutaj. To jest przed nami, tak? Żeby jeszcze ustawić taki kontekst, myślę, bardzo ważny do tego wszystkiego, to jest to, co powiedział apostoł Paweł w liście do Rzymian, jakby Rzymianie zadawali pytanie, a jak bywają zbawieni Żydzi? Co z Żydami w ogóle? Więc cały 9, 10, 11 rozdział listu do Rzymian apostoł Paweł tłumaczy różnice i właściwie jakby historię dotyczącą Żydów. I padają tam bardzo ważne słowa. On tam dosyć często apostoł Paweł mówi, przypomina im, żebyśmy się nie wynosili ponad gałęzie, żebyśmy nie myśleli o sobie zbyt dużo, żebyśmy pokornie myśleli. Tak, one zostały odrzucone, Izrael w jakiś sposób został odsunięty po to, żeby te pogańskie, powiedzmy, oliwki zostały wszczepione. Bardzo dziwny zabieg, że to, co było z takiego nieszlachetnego drzewka, czyli my zostaliśmy wszczepieni do szlachetnego drzewka. Ale mówi, trzymamy się i oni, i my na tych samych zasadach. Oni nie są zbawieni inaczej niż my. Nie ma w ogóle innego zbawienia niż jest w Jezusie Chrystusie. I podsumowuje to i mówi bardzo ważne słowo w 11 rozdziale 26 wierszu, gdybyśmy chcieli sobie zaznaczyć, mówi, cały Izrael będzie zbawiony. To też rzutuje na to, na te 144 tysiące. Nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale Bóg to mówi, apostoł Paweł to potwierdza, mówi, tajemnicę wam objawiam, cały Izrael będzie zbawiony. Więc w jakiś sposób Bóg, to zresztą też można przeczytać w innych księgach prorockich, gdy Bóg lituje się nad Efraimem, być może też w jakiś sposób wszyscy, którzy mają być zbawieni z Izraela, na pewno będą zbawieni. I tam to podkreśla jeszcze w taki sposób, mówi, ponieważ nieodwołalne są obietnice i dary Boże. Nieodwołalne są. Ja zawsze ten werset czytałem jako chrześcijanin, dlatego myślałem tylko o tym, że a to jak Pan Bóg dał komuś dar, to on zawsze ma ten dar. Nie o to chodzi. W pierwszym odniesieniu chodzi o Żydów. Chodzi o to, że zostali wybrani. Bóg nawet jeżeli ich smagał, nawet jeżeli ich odsunął, nawet jeżeli zrobił z nimi straszne rzeczy, tak? On nigdy ich nie porzucił. Robi to dla ich pohańbienia. My mamy dostęp do tej łaski. My jesteśmy wszczepieni w to szlachetne drzewko, ale mówi, podsumowuje, wszyscy będą zbawieni. I zresztą mówi, jeżeli chodzi o Żydów, mówi, ja sam jestem Żydem. Jeżeli chodzi o Samarytan właśnie, to mamy chociażby przykład Samarytanki. Także to nie ma czegoś takiego, że ktoś jest kompletnie odrzucony. Tak? To miejmy w pamięci, kiedy będziemy analizowali tą sytuację, którą tutaj mamy przed sobą. Tak więc otwórzmy Księgę Sędziów, 17 rozdział. Co jeszcze warto powiedzieć, jeżeli chodzi o datowanie tego fragmentu? Jeżeli chodzi o chronologię, to właściwie od 17 rozdziału powinniśmy zacząć czytać. Tak? Od 17 rozdziału chronologicznie to powinien być pierwszy rozdział. To, co dzieje się ciutkę wcześniej, w tych rozdziałach wcześniejszych z Samsonem, od 14 rozdziału, tak, to dzieje się 300 lat wcześniej. Później, przepraszam, 300 lat później. To tutaj, to jest pierwsze. To jest około 1375 roku, no, XIV wiek powiedzmy. Od 14 do 21 rozdziału. Bardzo, tak powiem, niefajne, bardzo niefajne rozdziały. Ale one bardzo dużo nam tłumaczą, co dotyczy tego Królestwa Północnego, co się z nimi stało. Jak doszło do tego, że lud Boży w ogóle no, jakby przestaje istnieć. Co się z nimi dzieje, kiedy tracą tą Bożą perspektywę i ten grunt, na którym Bóg ich posadził. A więc tak, mamy tutaj pierwszą rzecz, to jest, ja nie będę wszystkiego czytał, 17 rozdział. Był pewien mąż z Pogórza Efraimskiego, miał na imię Micheasz, tak się nazywał. Mieszkał ze swoją matką i jak widać, był, czy chciał być bardzo pobożny i jego nawet był pobożny, trzeba powiedzieć. Jeżeli przeskoczę tylko, skoczę do 13 wersetu, 17-13, czyli ostatni. Teraz wiem, że Pan będzie mnie darzył powodzeniem. Teraz wiem, że Pan będzie darzył mnie powodzeniem. Jemu bardzo zależało na Bożym błogosławieństwie. To jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o w ogóle Żydów i to nastawienie tych patriarchów. Błogosławieństwo zostało obiecane Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. My to chcemy mieć. Tak? My chcemy być w tym. Więc widać, że na tym mu zależało. To, co on zrobił, można powiedzieć, wielka pobożność. Ale co mu to dało? Od razu zdradzę tajemnicę. To wszystko się skończyło. Został napadnięty, to wszystko zostało mu zabrane. Pojawia się tam też człowiek od 7 wiersza, 17:7, pewien młodzieniec, być może mieszkał w Betlejem Judzkim, ale był lewitą. Był lewitą i na końcu w ogóle dowiadujemy się, że być może, jeżeli tam nie ma pomyłki, czyli na końcu w 18 rozdziale i 30 wiersz, dowiadujemy się, że on był synem Gerszoma, wnuk Mojżesza. Syn Gerszoma, wnuk Mojżesza. Niektórzy tak nie bardzo w to nie chcieli wierzyć, nawet że pewni przepisywacze Biblii zmienili imię, żeby było że to niemożliwe, że to wnuk Mojżesza, żeby to był aż gdzieś tam, że to jego potomek. W każdym razie ten człowiek, ten lewita poprowadził i najpierw dom Micheasza, a potem całe plemię Dana poprowadził ku bałwochwalstwu. Jak to się zaczęło? W domu matka też była bardzo pobożna, można powiedzieć, odłożyła sobie 1100 srebrników, to było dużo pieniędzy, to było bardzo dużo pieniędzy, ale ktoś jej to ukradł, więc zaczęła rozpytywać się i mówiła bardzo wyraźnie, nawet przed swoim synem, no przeklęty ten czyn, że niech będzie przeklęty może nawet i ten, który to zrobił. Coś w Micheaszu pękło, podchodzi do swojej mamy i mówi, no wiesz, te pieniądze, o których tam mówiłaś, uskładałaś i tak dalej, więc w drugim wierszu mówi, ja ci je wziąłem, nie nazywa ukradłem, ja wziąłem, a teraz ci je zwracam. I matka, i tu jest pierwszy już taki kontrast i paradoks, który tutaj powstaje, matka jego rzekła, o, niech będzie błogosławiony mój syn przez Pana. Chciałby się nawet powiedzieć syneczek. Nie? Najpierw jest złodziejem, a za chwilę już jest błogosławiony, już jest kochany. Najpierw jest złodziejem, później jest błogosławiony. Już ta księga będzie pełno takich dysonansów, takich rozdźwięków. I gdybyśmy od razu tutaj już zerknęli do takiego wiersza, jak to jest taki refren, który się tu powtarza w tej księdze, 17:6. W tym czasie nie było króla w Izraelu, każdy robił, co mu się podobało. Tak? 18 rozdział, w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. To samo 19, w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. I tak samo się kończy cała ta księga, 25 wiersz ostatni tej księgi, w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Wyobraźmy sobie taką prostą rzecz, że muzycy mówią, ja gram tak, jak mi się podoba, ja stroję gitarę tak, jak mi się podoba. Tak? To nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam stroić gitarę. Ja tak uważam, ja tak będę stroił. I wyobraźcie sobie taki zespół, ktoś ma nastrojone według siebie pianino, ktoś ma nastrojoną według siebie gitarę i oni w ogóle jeszcze, ten gra z C, ten gra z E, mówi, a co mnie to obchodzi? Ja będę grał tak, jak ja uważam. Nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam grać. Zobaczcie, cały ten świat mówi o Bożym porządku. O Bożym porządku. Cały ten świat. Jeszcze jedno takie zboczenie. Oglądałem w tym tygodniu bardzo ciekawy program, świecki program, historyczne jakieś programy o Ziemi, Słońcu i Księżycu. Tak? The Universe, tak było zatytułowane, jest polski lektor, bardzo fajny, świecki jakiś, ale w miarę jak najbardziej wyglądało naukowo, to opracowane. Wszystko, co dotyczy Słońca, co dotyczy Księżyca, co dotyczy Ziemi. To były niesamowite rzeczy. Od samego początku w ogóle, że universe z łaciny oznacza jedno słowo. Jedno słowo. Bo jedno z wielkich pytań, które ciągle tam gdzieś się pojawiają, jak to się stało, skąd się wziął Księżyc, jak one zawisły między sobą w taki, a nie inny sposób, jak to jest, że jesteśmy od Słońca oddzieleni tyle, a nie więcej, a nie mniej, wystarczyłoby tylko ciutkę, wystarczyłoby, żeby Ziemia nie kręciła się te 18,5 stopnia według swojej osi, tylko ciutkę inaczej. Mówi, to jest tak poukładane, że universe, znaczy kosmos jest ładem, jest porządkiem. Bóg powiedział i stało się. I Słowo mówi również przez cały czas. On to wszystko podtrzymuje Słowem swojej mocy. Wszystko podtrzymuje Słowem swojej mocy. A człowiek, ta durna istota, mówi sobie, nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam żyć. Żyję sobie. Kogo to obchodzi? Ja będę robił tak, jak ja uważam. I mamy pełno takich kontrastów tutaj. Jeżeli się rozejrzycie dookoła, tak samo to jest. Tak samo, brak konsekwencji. Syn złodziej, za chwilę błogosławiony syneczek, tak? To nie koniec, to dopiero początek tego wszystkiego, co tutaj się działo. Więc on zwraca, mamusia oczywiście jest bardzo pobożna, więc rzekła, mówi tak, poświęciłam te srebrniki Panu, to jest trudne zdanie, ja nie mogłem przez chwilę zrozumieć, jak to może być, na rzecz mojego syna. Ja rozumiem, że powierzam coś, na rzecz jakiejś szkoły, na rzecz jakiejś osoby mogę coś powierzyć. Ona mówi, powierzam to Panu na rzecz mojego syna. No a w każdym razie końcówka jest taka, żeby z tego zrobiono posąg. Ryty i lany. Więc te wszystkie pieniądze miały iść dla Pana, ale ona 200 z tego odkłada, rzeczywiście daje odlewnikowi, on robi z tego posąg. I staje ten posąg w domu Michała. 5 wiersz. Zobaczcie, to jest niesamowite. Tak więc ten mąż, Michał, miał co? Miał dom Boży. Miał dom Boży, jaki pobożny człowiek. Miał dom Boży, zrobił sobie dom Boży po prostu na podwórku, czy w domu, czy gdzieś tam. Nie wiem z czego. Kazał też sporządzić efod kapłański, bożki domowe, czyli inaczej te rafy, tak to się też skracało w języku polskim. Powołał nawet co? Jednego ze swoich synów na kapłana. Jakiż on pobożny. Co za cudowna, pobożna rodzina. Prawda? No, kto by nie chciał, żeby jego dziecko było wyświęcone kapłanem? Pytanie, które gdzieś tam na końcu odpowiem też. Pytanie, które się pojawia. A gdzie jest to, co było powiedziane do Mojżesza? Bacz, abyś wszystko zrobił według wzoru, jaki pokazano ci na górze. Oni o tym zapomnieli. To wszystko, o czym tu czytamy, moglibyśmy równie dobrze nazwać i jeszcze do tego wrócimy, to jest pozór pobożności. Jeżeli tego nie złapiemy tej kwestii z tą harmonią, że musimy być w Bożym porządku, że musimy uznać Boży autorytet, Boże Słowo, to tak naprawdę, nawet jeżeli jesteśmy pobożni, wprowadzamy potężny chaos I idąc dalej, aż widzimy te 144 tysiące, nie ma Dana. Nie ma Dana. Może dlatego. Może dlatego właśnie, że w taki sposób wprowadził bezbożność. Trzeba pytanie sobie zadać też dzisiaj od razu już niejako, jak to jest? Jakie Boże prawa uznajemy? Jakie Boże prawa szanujemy? Czy to jest moje prawo, do którego Bóg ewentualnie może coś czasami dodać, żeby mi miło było i żeby korzystnie było? Okej. To jest Micheasz na razie, do tej pory, ale napatacza się jeszcze większe błogosławieństwo, cudowne błogosławieństwo. Oto pewien młodzieniec, tak, jest lewitą, przychodzi, wyszedł gdzieś, błąka się, nie wie co z sobą zrobić, nie ma swojego miejsca, szuka miejsca, gdzie mógłby się osiedlić. Wędrując tak przychodzi do Pogórze Efraimskie, właśnie do domu Micheasza. Micheasz mówi, skąd przybywasz? On mu to tłumaczy i wtedy on, 10 wiersz, zamieszkaj u mnie, bądź mi ojcem. To jest młody człowiek, starszy mówi do niego, bądź mi ojcem. To jest wielkie wyróżnienie, to jest wielki tytuł. Tak? Bądź mi ojcem, kapłanem, dam ci za to 10 srebrników rocznie, odzienie, żywność i tak dalej. I no, nie wiem, czy on chciał, ale na pewno jest napisane, że przymusił go do tego. To jest też kwestia, czego my szukamy w naszym życiu, bo może czasami nawet szukamy swojego miejsca, szukamy czegoś pobożnego, mamy powołanie od Boga i może nawet nie chcielibyśmy do końca w taki sposób, jak On to tutaj robi, ale skoro mnie zmusza, no taka sytuacja, takie okoliczności. No więc przystał na to. Zgodził się ten lewita, pozostał u tego męża i był dla niego jak jeden z jego synów. Pięknie, tak? I to jest to ostatnie zawołanie w 18 wierszu. Teraz wiem, że Pan będzie darzył mnie powodzeniem. I rzeczywiście przez jakiś czas jemu się powodziło. To jest też ważne. Zauważmy to. Ponieważ wielu ludzi pójdzie swoją drogą i będą mówili, o to było moje błogosławieństwo. Proszę bardzo. Jestem syty, mam samochody, mam pracę, mam to, tamto. Mam różne rzeczy. Ale tu zaczyna się teraz historia właśnie Dana. W tym czasie plemię Dana szukało sobie dziedzictwa, aby się osiedlić, gdyż dotychczas nie przypadło mu w udziale żadne dziedzictwo wśród plemion izraelskich. Wyprawili tedy synowie Dana 5 mężów ze swoich rodzin, tam wymienione, kto jest. Idźcie, przebadajcie ziemię, 3 wers. I oni odeszli właśnie do pogórza tego Efraimskiego i tam przychodzą do domu Micheasza. Gdy są w pobliżu, poznali głos młodzieńca lewity. Wstąpili tam więc, mówią do niego, kto cię sprowadził, co tutaj robisz, co masz tutaj za sprawę. I on im odpowiada, tak a tak postąpił ze mną Micheasz. Nie ma ani słowa, ani wzmianki, że powiedział, Pan mnie poprowadził. No nawet gdyby była, to i tak mnie uwierzył. W każdym razie widzimy to, co widzimy, tak? Wynajął mnie, bardzo wyraźnie powiedziane, wynajął mnie, tak? Też możemy tak traktować, no, nawet dzisiejsze powołanie. Ktoś jest wynajęty. Ktoś jest opłacony, jest wynajęty i tyle. To jest bardzo taka subtelna kwestia, ważna gdzieś tam, ale zostawiam to. Więc oni mówią do niego, też bardzo pobożni. 5 wiersz. Zapytaj się Boga, abyśmy się dowiedzieli, czy powiedzie nam się ta droga. No proszę bardzo, oni chcą Bożej opatrzności. Chcą wiedzieć, czy Pan Bóg im pobłogosławi. Czy to będzie dobre? Czy Pan Bóg da im z tego pieniądze? I oczywiście on zapytał Pana, a nie, przepraszam, nie ma. Zobaczcie, że tak sobie żartuję z tego wszystkiego, ale inaczej tego nie można podejść, bo to musicie zobaczyć wszystko. On mówi, idźcie w pokoju, pod opieką Pana jest wasza droga, którą się wybraliście. On wie, co mówić. On już wie, jak mu płacą, to już wie, jak mówić. Nie powiedział im, ale przepraszam was, zbadajcie, jak to jest powiedziane, bo przecież Pan dał wam, gdzie wam dał dziedzictwo? Moment. Zastanówcie się nad tym, gdzie wam Pan wyznaczył drogę. Jaki sposób postępowania? Nie zapytał tego. Nie ma takiej kwestii. Tak, dobrze, będzie dobrze. Idźcie. Proszę bardzo. I mieli powodzenie. Napotkali lud, który był właściwie bezbronny, lud spokojny, nie mieli żadnych koneksji, nie mieli nikogo, kto by ich obronił, wstawił się za nimi. Wyrżnęli ich do nogi. Bardzo pobożnie. Wyrżnęli ich do nogi. Oni mieli wybijać tam narody, ale te, które Bóg im wskazał, te, których grzechy już urosły ponad miarę, to był Boży wyrok. Ale tutaj oni sobie postąpili tak, jak po prostu uważali. To już tak dużo skróciłem tę historię, tak, żebyśmy wiedzieli. Kiedy wyruszają na ten podbój, jeszcze po drodze, bardzo ważne, idzie 600 mężów w rynsztunku bojowym. Idą już, bo tam powiodło się, zobaczyli, i kiedy jeszcze idą na ten podbój, to będzie długo trwało, ale po drodze przypomina mi się bardzo ważna rzecz. Tam mieszka Micheasz. Czy wiecie, że tam, to jest w wierszu 18-14, czy wiecie, że w tych zabudowaniach znajduje się efod kapłański, bożki domowe i posąg ryty i lany? Wiecie więc, co trzeba robić, tak? No i tak zrobili. Oczywiście poszli do niego, zabrali mu to siłą. Zabrali nie tylko te bożki domowe i posąg, zabrali ze sobą również kapłana, zabrali tego lewitę. I 19 wierszu mówi tak. Pyta się jeszcze Micheasz, mówi, cóż to robicie? Oni odpowiedzieli mu, zamilknij, połóż swoją dłoń na usta swoje i chodź z nami. Przepraszam, to mówi chyba ten lewita. Chodź z nami, zostań u nas ojcem i kapłanem. Czy nie lepiej być ci kapłanem w domu jednego człowieka, niż być kapłanem całego plemienia i rodów Izraelu? Jaka super perspektywa. Jak to pobożnie wygląda. Prawda? Udobruchał się więc kapłan, zabrał efod kapłański, bożki domowe i posąg i przyłączył się do zbrojnego ludu. Udobruchał się, czyli jakoś w jakiś sposób pokazywał swoje nadąsanie, że to mu się nie podoba. Ale wreszcie się zgodził i poszedł z nimi. A co tam, przecież to lepiej. On już nauczył się, jak korzystać, jak po prostu robić religię. Robić religię, tak to trzeba nazwać. On się tego nauczył i dobrze mu to szło. Tak jak powiedziałem, doszli do tego miasteczka, spokojne miasteczko, Laisz nazywało się wcześniej, a później nazwali go Dan, według imienia swojego ojca, to jest 29 wiersz. Miasto nadali nazwę Dan od imienia ich ojca Dana, który się urodził Izraelowi. Poprzednio miasto nazywało się Laisz. Wznieśli sobie synowie Dana posąg Boga, a kapłanami plemienia Danitów byli Jehonatan, syn Gershoma, wnuk Mojżesza i jego synowie aż do czasu uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej ziemi. I postawili sobie posąg, który sobie sporządził Micheasz na cały czas, dopóki dom Boży był w Sylo. Taka to historia Micheasza, jego rodziny, taka historia jest również tego Lewity. Jeszcze raz, co dzieje się z ludem Bożym, kiedy tracą perspektywę, kiedy tracą to, do czego Bóg ich powołał? Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, 5, 6, 7 rozdział, kiedy widzimy tę deklarację Bożego Królestwa, kiedy widzimy nawet same 10 przekazań, to, co musimy zobaczyć, to jest Boży charakter, Boże Królestwo. To jest On, to jest Jego królowanie. Tak ma to wyglądać. I to jest coś, kiedy Boże dzieci słuchają, tak, tego chcę. Tego chcę. Chcę iść właśnie w takim kierunku. Niestety łatwo zejść z tej drogi i łatwo pójść własnymi ścieżkami i nawet jeżeli to będzie to sprzeczne według Bożego Słowa, ale nam się wydaje, że to jest Boże błogosławieństwo. Więc co dzieje się, kiedy Boży lud przestaje oddawać cześć prawdziwemu, żywemu Bogu, kiedy swoimi normami uzupełnia, może nie wyruguje wszystkiego, uzupełnia swoimi normami Boże normy? Kto mi będzie mówił, jak ja mam żyć? Co się dzieje, kiedy idziemy my na kompromis, kiedy nawet próbujemy Bogu coś dać, ale dla ciała, dla diabła, nie mówimy dla diabła, no tam po prostu dla siebie troszeczkę, nie? Także inni nie muszą wiedzieć i tak dalej. To jest pozorna pobożność właśnie, to jest pozorna pobożność. I to jest treść tego rozdziału, tak to można zatytułować, o Danitach i o pozornej pobożności. To brzmi niepolitycznie oczywiście dzisiaj, ale tak jak powiedziałem, oni mieli usunąć, mieli wytępić te narody, których powiedziano, miarka się przebrała, których grzechy urosły aż do nieba. Ich misją wcale nie było tylko to, żeby długo żyć i wygodnie. Oni mieli tam reprezentować Boga. Oni mieli być Jego wysłannikami. To, co oni twierdzili, co mówili. Słuchajcie, jak jeszcze raz wracam do tego, ten universe, o tym uniwersum. Jeszcze do czasów 1600, czyli XVII wiek, Takie bzdury mówiono na temat księżyca, słońca i tak dalej. Skąd to się wzięło, że to Bóg, że to... No, różne rzeczy. XVII wiek. A ci Żydzi mieli od samego początku, gdzie jest powiedziane, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Na początku był chaos, ale kiedy Duch Święty unosił się, jednym słowem Bóg to stworzył. Chociażby to. Chociażby to. Bóg, który jest święty, Bóg, który jest prawdziwy, Bóg, który na koniec rozliczy każdego. O tym oni mieli mówić, o tym mieli być świadkami. Jak wielka jest moc, jak wielka jest miłość, jak wielkie są dzieła naszego Boga. Podobnie i nam zostało dane, mamy zadanie od Boga. Mamy rozkaz, mamy iść, mamy kultywować Jego Królestwo. Mamy kultywować Jego Królestwo. To, co dzieje się między nami, to zasady, którymi kierujemy się w naszym życiu. Czy to są moje zasady? Czy to są zasady tego świata? Czy to są zasady Boże? Czy istnieje jeszcze coś takiego jak powołanie? Czy tylko istnieje, co mi się opłaca, a co mi się nie opłaca? Co mi się chce, albo mi się nie chce? Czy istnieje jeszcze coś takiego jak Boże powołanie? Jesteśmy Jego ludem, powołani Jego imieniem. Tak czy nie? Tak czy nie? Jeżeli tego nie będzie, to jest po prostu chaos. To możemy wyobrazić sobie jak właśnie taką orkiestrę, w której każdy gra co chce, jak chce i sobie stroi jak chce. Bo po co nam? Bo co, kto mi będzie mówił? W 73 roku, na 1973, ktoś skierował pytanie do Playboya magazynu. Mówi, czy jeżeli dwoje małżonków nie ma nic przeciwko temu, żeby się wymienić z jakąś inną parą. Czy to jest niemoralne? Takie pytanie ktoś zadał. I pierwszą odpowiedź, jaką tam otrzymali, no oczywiście redakcja bardzo uprzejmie, bardzo mądrze odpowiedziała. Po pierwsze, nie powinno się używać takiego terminu jak niemoralne. Po pierwsze, nie powinno się używać takiego terminu w ogóle. Osobiste odczucia są najważniejsze i tym powinniśmy się kierować. Ja mam takie pragnienie, mam takie uczucie w sobie, czuję, robię. Tak powinno być. Każdy człowiek jest prawem dla samego siebie, nie ma złych decyzji, kieruj się tym, co dobre dla ciebie. Piękna odpowiedź. Do dzisiaj wielu ludzi właśnie w taki sposób postępuje. Czy słyszeliśmy już o tym, że pan poseł Godson został oskarżony o co? Do komisji poselskiej został oskarżony o to, że podpiera się Pismem Świętym, że cytuje Pismo Święte. Słyszeliście już o tym? Tak? Taki jest dzisiaj, taki jest dzisiejszy świat. Jeżeli my nic na ten temat nie będziemy mówili, jeżeli my się w ogóle nie będziemy odzywali, to ten świat, który chcielibyśmy, żeby był miły, przyjemny, tam, gdzie chcielibyśmy się schować i odejść od tej odpowiedzialności bycia Bożym światłem na tej ziemi, chaos nas pochłonie. To nas prędzej czy później dopadnie. To wtedy właśnie jesteśmy zagrożeni. A nie wtedy, kiedy przyznajemy się do Boga, kiedy wyznajemy Jego imię, kiedy mówimy o tym, kim Jezus jest dla nas. Do tego oczywiście zawsze przytacza się kwestię miłości. To jest świetny, doskonały, nieustanny argument, tak? Och, to jest mowa nienawiści, a przecież chrześcijaństwo to jest miłość, tak? Przecież miłość jest najważniejsza, miłość chce dla swojego bliźniego, tego, co jest najlepsze, czyż nie? A tutaj ktoś mówi, że to jest coś, że to jest pod Bożym przekleństwem, że to jest sodomia, że to jest coś okropnego, obrzydliwego, tak? Nie mów nikomu o przykazaniach, o Bożej woli. Po co o tym mówić? To może ich urazić przecież. Po co się z czymś takim wychylać? Po co w ogóle modlić się na głos? Przecież jeszcze ktoś usłyszy i coś sobie pomyśli. Po co? Po co? Po co w ogóle komuś mówić o tym, że to jest mój Jezus, mój ratunek, moje zbawienie? Po co o tym mówić? Przecież to kogoś może urazić. Mów o miłości. Mów na przykład Jana, 1 Jana 4,7. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest od Boga. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził. Jak to pięknie brzmi. Ale ten sam Jan mówi w 5 rozdziale, 3 wierszu, mówi, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że co? Że się przestrzega Jego przykazań. I te przykazania wcale nie są jakimś ciężarem. Wcale nie są czymś, co Boże dziecko mówi, och jejku, jak mi ciężko. Te przykazania, po co mi mówią o tych przykazaniach? Nie lubię, za ciężko, nie podobają mi się. W drugim liście Jan to samo mówi, a to jest miłość, to jest definicja miłości, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Zobaczcie, to będzie bardzo ważne, bardzo istotne. Nie jesteśmy w stanie sami wypełnić tych przykazań. Jeżeli nie jesteśmy w Chrystusie, te przykazania są trudne. Jeżeli nie jesteśmy w Chrystusie, będziemy te przykazania naginali, wyginali, dodawali i będziemy kombinowali, cokolwiek się da. Ale jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, to te przykazania stają się rozkoszą. Pójście za Bogiem, bycie posłusznym Jemu, będzie rozkoszą. Takie jest to przykazanie, które słyszeliśmy od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Hemingway, chociaż taki mądry gdzieś tam, czy jak czytamy jego książki i tak dalej, jest cytaty Hemingwaya odnośnie moralności i też wypowiada w taki sposób się. Mówi tak, moralne jest wtedy, kiedy czuje się dobrze po tym wszystkim. Moralne to wtedy, kiedy czuje się dobrze. Niemoralne to wtedy, kiedy czuje się źle, oczywiście. Tak? Czy to jest definicja moralności i niemoralności? To mówi no, człowiek, na którego wiele razy się powołujemy, który jest gdzieś tam w encyklopedii, którego cytaty mamy dostępne i wielu przeczyta, powie tak, proszę bardzo, Hemingway powiedział. Tak? Moralne to, co jest przyjemne i nie mam wyrzutów sumienia. Niemoralne to wtedy, kiedy czuję się źle. A jak się nie czuję źle, to wszystko jest okej. Czy tak ma wyglądać podejmowanie decyzji? A zobaczmy, tak, wielu ludzi podejmuje dzisiaj decyzje właśnie w oparciu o coś takiego. To mi pasuje, to mi się podoba i tak zrobię. Po prostu. Tak uważam. Jeżeli ktoś mówi, że to jest niemoralne, że to jest wbrew Bożemu prawu, to ktoś tobie, jeżeli ktoś mówi, to co zrobisz? Powinniśmy przynajmniej sprawdzić. Powinniśmy naprawdę pomodlić się. Powinniśmy zobaczyć, skonsultować to z Biblią. A my mówimy bardzo często, nikt nie będzie mi dyktował, nikt nie będzie decydował za mnie, co ja będę robił ze swoimi pieniędzmi, jak je zarabiam, z kim przebywam, co ja robię i tak dalej. I do jakiego stopnia jest tym racja? Ja nie chciałbym też, żeby wszyscy mi dyktowali, tak? Ale musimy patrzeć do Bożego Słowa. Musimy konsultować to z Bogiem, nasze postępowanie, naszą postawę. Jeżeli ktoś z drugą strony, ty widzisz, że ktoś robi dziwne rzeczy, no takie, które do tej pory nie były uznawane za słuszne. I patrzysz na to i myślisz sobie, no jak on właśnie żyje, jak postępuje, jakimi rzeczami kieruje się w swoim życiu, jak mam go traktować? Jeżeli na przykład, powiedzmy, ktoś wchodzi w rozwód, tak? Jaki problem mają dzieci później? Dziadkowie się mnożą, rodzice się mnożą, nie wiadomo jak teraz to nazywać. Jeżeli ja byłem przyjacielem tej pary, taki mam problem akurat, byłem przyjacielem jakiejś pary, tak? Oni się rozchodzą, jak mam ich traktować? Nadal wszystko jest fajnie, to są fajni przyjaciele, wszystko jest okej, normalnie jest? Dla mnie to nie jest normalne. Nie wiem jak się zachować. Nie wiem. Nie wiem jak się zachować. Bo to nie jest normalne. To nie jest normalne, to jest głupie. A dzisiaj w dzisiejszym świecie to jest proste. Nie pasuje mi, robię to, co uważam za słuszne. Tak postąpię, jak mi się podoba. Drugi Tymoteusza, przypomnijmy sobie te słowa, trzeci rozdział od 1 do 7 wiersza. Mówi tak, przypomnijmy sobie, może otworzyć. Drugi Tymoteusza 3:1-7. To wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Dlaczego? Dlatego, że ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów, usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Tak apostoł Paweł widział, i zawsze tych złych cech jest więcej niż dobrych, to taka ciekawostka na boku, ale tak widział ostatnie czasy. Tak widział to rzeczy, które będą się działy z ludzkością. I tak mówi nam o tym Biblia nieustannie. Kiedy oglądałem właśnie chociażby ten program The Universe, o tej Ziemi, tak przez cały czas widziałem to, co czytam w Księdze Objawienia. Czytam ją nieustannie, czytam i czytam i widzę jeszcze wyraźniej to, co dzieje się teraz, to, co dzieje się na świecie. Nie zauważałem tego. Nie zauważałem rzeczy, które nazywamy potocznie kataklizmami. Jak to się mnoży? Naukowcy mają wszystko wyliczone. Ile razy tego jest więcej? To nie jest normalne. To nie jest tak, że a zawsze tak było. Nie, tego jest coraz więcej. I tak samo, jeżeli mówimy o moralności, tego jest coraz więcej. A mówię, używam tego przykładu po raz kolejny i mówię o tym, czasami jesteśmy jak ta żaba, którą się gotuje. Nie, nie, wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku. Nic nie róbmy, nie mówmy, jakoś to będzie. Aż w końcu żaba jest ugotowana. My musimy zająć stanowisko. My musimy zająć stanowisko w tym duchowym świecie, w tym fizycznym świecie. Jeżeli ktoś, musimy sprawdzić to oczywiście, ale pewne rzeczy są oczywiste, jak to mój stosunek do słowa, mój stosunek do modlitwy, stosunek do społeczności, jaką mamy w domu. To musi być określone i oczywiste. Tak? Tworzymy jedność, szukamy jedności, budujemy jedność, jedność na Bożym Słowie. Szukamy Boga w naszym życiu. Jeżeli Bóg nas wysyła, jeżeli powołuje, dostrzegamy to, zauważamy to, myślimy, modlimy się i idziemy w tym kierunku. Robimy wszystko, żeby w tym kierunku iść. A to są, czasami mówię, proste, zwyczajne rzeczy. To jest szkoła, to jest jaka szkoła, to jest jakieś tam później zakochania naszych dzieci i w jakim kierunku mają iść. To wszystko jest związane. To jest nasza ekonomia, jak zarabiamy, na co wydajemy. To są wszystko szczegóły, takie zwyczajne niby ekonomia. Ale mówiłem ostatnio, trzeba na pobożną rzeczą jest usiąść nad swoim rachunkiem i pomyśleć, ile z tego rzeczywiście oddaję Bogu. Bo Bóg mi dał wszystko. Pytanie jest, ile ja Jemu oddaję. I bardzo głupio jest, jeżeli ktoś myśli sobie, nie mam. Od razu to mówię, już mówiliśmy wiele razy. Bóg każdemu daje. Bóg każdemu daje. I czy my oddajemy Jemu na sam początku? Bo jeżeli Jemu oddajemy cześć w tych małych rzeczach po kolei, to wtedy szukamy tej Bożej drogi. To wtedy idziemy za Nim. Ale ktoś powie w taki sposób, no przecież zasady są dla ludzi, a nie ludzie dla jakichś tam regułek. Tak? Czy Pan Bóg będzie się bardziej denerwował i czepiał mnie z tego powodu, że popełniłem jakiś błąd na drodze i nieprzepisowo pojechałem? A przecież jestem miły, przecież jestem taki uprzejmy, przecież jestem taki kulturalnym człowiekiem jestem. To Pan Bóg powinien tamto wziąć pod uwagę. Po co się czepiać takich szczegółów? Specjalnie mieszam tym zdaniem, bo ono nie jest takie łatwe samo w sobie. Ale jeżeli spojrzymy po pierwsze naszą perspektywą odniesieniem z Bóg, ten Bóg, który jest miłością, tak samo jest ogniem trawiącym. Ten Bóg, który przebacza, tak samo jest absolutnie sprawiedliwy. On nie jest najsprawiedliwszy, bardzo sprawiedliwy. On jest po prostu absolutnie sprawiedliwy, jedyny sprawiedliwy. Do tego stopnia tak poważnie i serio potraktował mój i Twój stan, mój i Twój grzech, że musiał znaleźć jakąś ofiarę zastępczą. I ta ofiara musiała być doskonała. I nie zawahał się. I dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, złożył w ofierze, po to, żebyśmy my mogli być pojednani z Nim. Po to, żebyśmy mogli mieć z Nim relacje, mogli mieć społeczność. Nie możemy my też lekceważyć powagi swojego grzechu. Jeżeli byśmy wiedzieli, z czego Bóg nas uratował, z jakiego bagna, z jakiej nieprawości, gdybyśmy zapłakali nad swoim grzechem, tak samo pojawiłoby się to drugą stronę. Pójście za Bogiem, chwała Jemu, chwała na Jego imię. Nikt i nic nie byłby nas w stanie powstrzymać. Dopóki nie widzę swojego grzechu, to widzę tylko rachunek. Dobrze zrobiłem, czy niedobrze zrobiłem? Chyba dobrze w miarę. To tam tego nie zrobiłem, tam zrobiłem. Chyba się to jakoś tam równoważy. To jest bzdura, to jest religijna bzdura. Nie o to chodzi, jeżeli chodzi o pójście za Bogiem i wypełnienie Jego woli w tej zasadniczej kwestii, jaką jest nasze zbawienie. Więc naszym problemem jest to, że my tego nie potrafimy odróżnić. I nieustannie właśnie próbujemy w jakiś sposób być religijni, tak? Ten Micheasz. On, przypuszczam, że naprawdę był szczery w tym. On naprawdę chciał być religijny. Ale zostawił to, co było objawione. Zostawił, porzucił to, co Bóg objawił w swoim słowie. Ktoś powie w takim momencie może powiedzieć w taki sposób, że no, ale najważniejsza jest miłość, tak? Więc najważniejsze, żebym robił coś, co będzie takim wyrazem miłości. Coś, co będzie z mojej strony może nawet wyrzeczeniem, coś w tym rodzaju. A ktoś zadał mu pytanie w taki sposób, mówi, no tak, ale jaką będzie najlepszą rzeczą dla dziecka, które widzisz, że jest niedorozwinięte jeszcze w łonie jej matki na przykład? Jaka jest najlepsza rzecz dla takiego dziecka, które widzisz na ultrasonografię, że będzie niedorozwinięte w jakiś sposób? Najlepszą rzeczą będzie usunąć? Tak dzisiaj świat mówi. Tak dzisiaj świat mówi. I tak powie później dalej. Oni to rozszerzają coraz dalej, coraz dalej. Najlepszą rzeczą dla nas jest to, bo to nam pasuje. Więc pytanie jest później dla nas, kiedy o tym zdecydujesz, co jest właściwe, a co nie? Według jakich kryteriów będziesz decydował? Według czego? Bo ktoś mi się podoba? Lubię go, więc jest okej. Jak go lubię, jak się spotykamy razem, to mogę przymknąć oko na to wszystko. Nie będę mu mówił, co jest słuszne, a co jest niesłuszne. Kiedy powiemy sobie te słowa, które powiedzieli apostołowie, trzeba nam bardziej słuchać Boga niż ludzi. Kiedy powiemy sobie te słowa, trzeba nam bardziej słuchać Boga niż swojego rozumu. Kiedy powiemy sobie te słowa, muszę bardziej słuchać Boga niż swojego serca. Bo moje serce jest głupie. Muszę sobie to powiedzieć. Powiedziałeś kiedyś to sobie? Wiele razy to sobie mówię na głos. Moje serce jest głupie. Boże, wybacz mi. Moje serce jest głupie. Nie chcę się go słuchać. Moje ciało mnie zwodzi. Nie chcę go słuchać. Nie chcę iść za nim. Ja chcę kochać Ciebie, chcę być blisko Ciebie. W tym musimy uważać oczywiście. To jest ciągle, ja wiem, że balansuję na takiej krawędzi. Bo może łatwo popaść w taką literę prawa. Literę zakonu. Ta litera może zabić. Pan Bóg jest też bardzo wyrozumiały, jest cierpliwy. Więc my też powinniśmy być wyrozumiali i cierpliwi. Nie chodzi o to, żeby literą traktować swoje zbawienie. Tak jak to powiedziałem, nie chodzi o to, żeby robić jakiś rachunek. Zrobiłem tyle, to może to jakoś tam przeważy to, co ewentualnie nie dorobiłem. Albo zrobiłem źle. Takie rachunki są głupie. To jest religijna kalkulacja, która nie ma najmniejszego sensu. To jest podeptanie Syna Bożego. Jezus nie umarł po to, żebym ja dorabiał do swojego zbawienia. Żebym ja teraz sam siebie zbawiał. Ale to, co zaraz przeczytam, zobaczmy te słowa, będą bardzo ważne. Chodzi o poznanie Boga. I to poznanie nie tylko, oczywiście, że to jest Jego Słowo, ale to jest poznanie Boga przez to. Ja nie tylko, że znam na pamięć Jego przykazania i ileś tam wersetów. Ja znam Pana. Zobaczmy Ozeasza, 4:6. To jest piękna księga. W tym tygodniu też rozkochałem się w księdze Sofoniasza. Cudowna księga, gdzie Bóg mówi o tym, że odnowi swoją miłość ku nam. Ozeasza, 4:6. Mówi tak, lud mój ginie. Dlaczego ginie? Bo brak mu poznania. Lud mój ginie, bo brak mu poznania. Człowiek ginie, jeżeli nie zna Boga, nie zna Jego prawa, nie zna Jego przykazań. Człowiek ginie. Ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie, ja Ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. 5:4. Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić. To jest Ozeasz. Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga. Dlaczego? Gdyż duch przeteczeństwa jest w ich sercu tak, że nie znają Pana. To słowo pojawia się u Ozeasza bardzo często. Znać Boga. Znać Boga. Znać Boga. Nie Jego przepisy, nie przykazania i nie tylko sprawdzanie się w regułkach, czy wszystko jest okej. Czy znasz Pana? Czy znasz Pana? Ten Jezus mówi, jeśli mnie kochacie, przykazań moich przestrzegać będziecie. I to, jak powiedzieliśmy u Jana, to nie jest tylko to, że ojejka, znowu jakieś tam wytyczne. Nie, to jest, będziemy przestrzegać, to jest jak obietnica dana. Jeżeli poznasz Pana, nabierzesz wstrętu do grzechu. Nabierzesz wstrętu do grzechu. Powiesz, nie chcę tego, nie pójdę za swoim sercem, nie pójdę za swoim ciałem, pójdę za Panem. Ja chcę Jemu oddać swoje życie. Jaka jest Jego wola? Jaka jest Jego wola? Muszę to znać. Apostoł Paweł modli się o to, byśmy znali Jego wolę. Jak poznasz Pana, poznasz Jego wolę, będziesz chciał przestrzegać Jego przykazań. Efezjan, 4, pokazuje nam cel tego wszystkiego. 4:13. Otwórzmy. Efezjan 4:13. Jeszcze tylko dwa fragmenty i zakończymy. Efezjan 4:13. Mówi, po co są nam nauczyciele? Po co pewne rzeczy, osoby Pan Bóg ustanawia w zborze? Po co? Mówi, po to, żebyśmy razem dochodzili do pewnego kształtu, do pewnej formy. Mówi co? Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości. Dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. To jest Boży cel dla nas. Bóg to przygotował, Bóg to już zamierzył i Bóg robi swoje dzieło, ale my mamy iść z Nim. My mamy Jego poznać. To jest Jego dzieło w nas. Apostoł Paweł mówi do Filipian, mówi, jestem pewien, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do końca, do tego dnia, kiedy powie, dokonane, jak piękny jesteś, bo jesteś podobny, podobna do mojego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest cel naszego życia. Nie wygoda, nie przyjemności, nie błogosławieństwo to w cudzysłowie, które tylko oznacza jakieś powodzenie. Może to być i śmierć. Możesz i stracić swoje życie, ale jeżeli stracisz dla Niego, zyskasz. Tylko wtedy zyskasz. Jeżeli nie, to będziesz dzieckiem. Dzieckiem, które jest miotane, unoszone lada wiatrem nauki. Tu człowiek coś powie, tam powie, nie wie czego się trzymać, a jak to jest z tym czy z tamtym, nie wie. I ciągle gdzieś tam jest targany. Lecz, 15 wiersz, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, czyli jest i otwartość, nie wstydzą się, nie boją się siebie, dzieci Boże, są szczere w miłości. To, co mówią sobie nawzajem, jest po to, żeby jeden drugiego podnieść, jeden drugiemu pomóc, jeden drugiego ostrzec, zachęcić siebie, po to, żeby wzrastać pod każdym względem w tego, kto jest głową Chrystusa. Czyli upodabniać się. Chcę być jak Pan. Panie, mało mi Ciebie. I nigdy nie będzie dosyć Bożym dzieciom. To jest coś, co On dokonuje w nas. To jest Jego dzieło. Nie chodzi o moją, Twoją, naszą jakąś religijność. Nie chodzi o wypełnienie punktów i odhaczenie i sprawdzenie się w porównaniu z innymi. Chodzi o to, co On we mnie robi. Jeszcze jeden ostatni fragment, dosyć długi, więc otwórzmy listę Hebrajczyków, 8 rozdział. Hebrajczyków, 8 rozdział. Bardzo lubię tę księgę. Chociaż pisane jest do Żydów i wiele tam jest rzeczy takich związanych z żydostwem, z kapłaństwem, to też właśnie tak mi pomogło widzieć to, co oni tutaj robili, ten Micheasz i ten Lewita, to czym oni się kierowali. To przez cały czas miało miejsce w historii ludzkości. Religia to jest błądzenie człowieka. To jest szukanie po omacku. Może gdzieś tam jakoś znajdę Boga. Coś słyszałem, coś wiem, coś zaadaptuję, coś spróbuję zrobić. Zobaczymy, może wyjdzie. Na końcu oni się potknęli. Micheasz stracił wszystko, co miał, a Lewita z całym pokoleniem Dana odwiedli cały naród od Boga. To oni wprowadzili bałwochwalstwo. To oni wprowadzili bałwochwalstwo na wielką skalę, chociaż byli tak malutkim narodem, tak jak to widzieliśmy. Okej, zobaczmy tutaj. Mówi do Żydów i powie o przede wszystkim arcykapłanie, a później przejdzie do tego, czym ten arcykapłan służy. Czyli w 6 wierszu o lepszym przymierzu będzie mówił. Lepsze przymierze. I czym ono będzie się cechowało, to lepsze przymierze. Co stanie się w nas? Chciałbym, żebyśmy to zauważyli. Okej? Przeczytajmy. 8 rozdział. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. O kim mowa? Oczywiście Pan Jezus Chrystus. Jako sługa świątyni prawdziwego przybytku, zwróćmy na to uwagę, prawdziwego, który zbudował Pan, a nie człowiek. Teraz odnieśli się do tego ziemskich kapłanów, ziemskiego przybytku. Albowiem każdy arcykapłan bywał ustanawiany, aby składał ofiary, dary. Dlatego jest rzeczą konieczną, aby ten, co miał ofiarować, Otóż, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem, cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś, znowu jest mowa o Panu Jezusie, objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Gdyby pierwsze przymierze było ok, nie szukano by miejsca na drugie. A gdyby wystarczyły przykazania, nie szukano by czegoś innego. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela, z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich prowadzić w ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Co widzieliśmy w dzisiejszym rozdziale. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela, Po upływie owych dni, mówi Pan, i to można sobie podkreślić pięknym jakimś zielonym kolorem, mówi, prawa moje włożę w ich umysły, na sercach ich wypiszę je, będę im Bogiem, oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego ziomka, ani też brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na ich nieprawości, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Bóg włoży w ich umysły, w ich serca, w nasze umysły, w nasze serca, włoży nowe prawo. To już nie jest tylko to, że sobie wypiszę na lodówce, czy gdzieś tam, tego mi nie wolno, a to muszę. Nie o to chodzi. Bóg sprawia w nas nowe poznanie Jego samego, Jego dzieła. Także jesteśmy rozkochani w Nim, rozkochani w Panu Jezusie, rozkochani w Jego dziele. Jego dzieło jest wielkie, cudowne, potężne. Dlatego Boży Kościół tak chętnie woła. Wspaniałe, cudowne są dzieła Twoje, Panie. Będę je opiewał nieustannie. Opowiem je następnemu pokoleniu. Będę o tym mówił każdemu, żeby pamiętali. Tak, ten brat, który tam siedział z tyłu, nie będę wymieniał po imieniu, on zawsze tak się modlił. Ten brat, który tu siedział z przodu, pamiętam, on zawsze tak się modlił. Pamiętam jego słowa. Pamiętam, jak opowiadał swoje świadectwo. Ja pamiętam na przykład brat Leon, chociaż niektórzy mówią, że za dużo opowiadał. A ja lubię. I będę to pamiętał. Świadectwo. Dzieła Pana. Zapraszam. Powstańmy do modlitwy. Pamiętajmy. Weźmy te słowa jako przestrogę. Ale też weźmy jako zachętę dla siebie. Nie ustawajmy. To, co zawsze jest dla nas, jest pukajmy, kołaczmy, idźmy do Boga, nie poddawajmy się, nie rezygnujmy z tej walki, która jest przed nami, która jest dookoła nas. My mamy oddawać Bogu chwałę i cześć. Mamy kierować się Jego słowem, Jego prawem w naszym życiu. Niech przeciwnik nie ma satysfakcji, że nas zwiódł i że poprowadził nas swoją drogą. Zapraszam do modlitwy.